za chwilę w naszym popołudniowym programie. Zapraszamy na audycję z cyklu Prezydencki Kwadrans. Dzisiaj Sylwia Kilian-Rudowicz rozmawiać będzie z zastępcą prezydenta do spraw gospodarczych Ewą Pełechatą. Wiemy już, kiedy powstanie ulica nad Kanałem Drzewnym od strony ulicy Łopowskiego. O tym w rozmowie z Dariuszem Zawadzkim z Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta w dalszej części naszego programu. Po ubiegłotygodniowym zdarzeniu związanym z upadkiem konaru na przechodniu przy ulicy Łopowskiego, miasto przeprowadziło specjalistyczne badania 10 drzew rosnących na skarpie, aby ocenić ich stabilność i bezpieczeństwo. O tym w naszym magazynie. A na koniec jeszcze o analizie możliwości zakupu budynku przy ulicy Wielkopolskiej 7, w którym dotychczas działało przedszkole rodzinne Mądrowscy, aby przenieść tam przedszkole miejskie nr 7 z ulicy Bogusława 10. Temat komentować będziemy z Jackiem Woźniakiem z Klubu Radnych Wspólnoty Samorządowej w Radzie Miasta. Zapraszam.
Reklama.
Twoja brama odmawia posłuszeństwa? A może czas na odrobinę wygody?
Odwiedź nowo otwarty punkt AWO w Zieleniewie przy ulicy Szczecińskiej 55.
Jesteśmy ekspertami od automatyki. Montujemy napędy do bram przesuwnych, rozwiernych i garażowych.
Obsługujemy też szlabany i potężne bramy przemysłowe. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
Naprawiamy, montujemy i serwisujemy. Kompleksowo i na lata. Przyjedziemy na darmowe pomiary i wycenę.
Czekamy na Ciebie w dni robocze. Od 9 do 16. Telefon 663-142-018.
AWO. Zieleniewo. Szczecińska 55. Twoja brama w dobrych rękach.
Bądź aktywny z Mosfirem. Skorzystaj z szerokiej oferty kompleksu sportowego Millennium. Restauracja, pokoje gościnne, siłownia, odnowa, fitness, Q-Clan, bilard, snooker, dart, sale sportowe i konferencyjne. Sala zabaw, figlarnia. I to wszystko w jednym miejscu. Zachęcamy również do aktywnego udziału w wydarzeniach sportowych organizowanych w kompleksie Millennium. Szczegółowe informacje na stronie sport.kolobrzeg.pl oraz na naszych profilach Facebook i Instagram. Zapraszamy!
Zakład Pogrzebowy Onyx to nowa jakość w usługach pogrzebowych. Pochówek tradycyjny, kremacyjny, możliwość zakupu i montażu pomnika. Urny, trumny i krzyże w dużym wyborze. Na życzenie florystyka i organizacja stypy. Pomagamy w formalnościach z ZUS i cmentarzem. Jako jedyni w regionie mamy własne krematorium w Ramlewie. Uwaga! Pogrzeb kremacyjny z pożegnaniem w kwocie zasiłku. Organizujemy pogrzeby wyznaniowe, świeckie i mundurowe. Onyx, Aleja Jana Pawła II 30. Telefon całodobowy 785-502-502. www.pogrzebyonyx.pl.
Potrzebujesz pomocy prawnej, a nie stać Cię na odpłatne porady prawne? Skorzystaj z porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kołobrzeskiego. Zapraszamy do punktów w Kołobrzegu oraz Gościnie lub na poradę zdalną. Rejestracja oraz więcej informacji pod numerem telefonu 94 354 77 29 w dni robocze od 7.30 do 15.30. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków przekazanych przez powiat kołobrzeski, realizowane we współpracy z Zaborskim Towarzystwem Naukowym.
Po reklamie.
Yeah.
Prezydencki Kwadrans. Audycja finansowana ze środków Urzędu Miasta w Kołobrzegu.
Dzień dobry. Kłaniamy się Państwu w audycji Prezydencki Kwadrans. Zastępca prezydenta do spraw gospodarczych, pani Ewa Połechata.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dzień dobry, pani prezydent. I Sylwia Kilian Rudowicz. Zaczynamy, pani prezydent, od Łachy. Ja już powtarzam, że ten temat wraca jak bumerang. Miejmy nadzieję, że zostanie zażegnany w końcu, bo jakiś czas temu otrzymaliśmy dobrą informację, że Łacha zniknie. No to na jakim tak, jesteśmy etapie?
Tak, ja mogę tylko przekazać to, co na ten moment wiemy, ale rzeczywiście tempo prac nad projektem, o który walczyło tutaj miasto i pani prezydent od wielu, wielu lat, nabrało tego tempa. Tak naprawdę koniec maja, przypomnę o wizycie prezesa Polskich z Warszawy, który przybył do nas w dwóch bardzo dobrych wiadomościach. Jedną z nich było, przypomnę, podpisanie porozumienia w sprawie przystąpienia do prac związanych z rewitalizacją kanału drzewnego. Pojawiły się teraz środki, stąd jakby ta dobra współpraca pomiędzy naszymi organami być może zaowocuje w przyszłości powrotem do tego, co pamiętamy sprzed kilkunastu jeszcze lat i stanu wód w tym akwenie. Natomiast druga bardzo dobra wiadomość to była taka, że po pierwsze otrzymaliśmy decyzję RDOŚ-u pozwalającą, znaczy nie my, tylko Wody Polskie. Dostaliśmy informację o takiej decyzji regionalnego dyrektora o możliwości usunięcia Łachy. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, pan prezes poinformował nas o zabezpieczeniu środków na wykonanie tego zadania. Jedynym trudnym tematem to jest okres, na jaki wynika z decyzji RDOŚ-u, czyli termin usunięcia od 1 lipca do końca września. I tutaj ukłon dla wszystkich pracowników nadzoru wodnego i delegatury z Koszalina, bo przetarg został ogłoszony niezwłocznie. Myśmy się spotkali wcześniej, bo to też się wiąże z udziałem miasta w całym tym procesie, czyli zabezpieczeniem terenów na potrzeby wywiezienia tego wypłukanego urobku czystego z wybieranej Łachy, więc my też spotkaliśmy się tutaj na wizji lokalnej po to, żeby jeszcze te wszystkie szczegóły ustalić. Przetarg został ogłoszony. Muszę Państwu powiedzieć, że spłynęło kilka ofert. Wody Polskie mają. Żadna nie przekraczała tych środków, które są zabezpieczone w budżecie. No i wygląda na to, że wkrótce poznamy rozstrzygnięcie oraz firmę, która niezwłocznie będzie musiała przystąpić do prac. Więc trwają jeszcze procedury związane z ostatnimi zezwoleniami na usunięcie tej Łachy. Cóż, trzymajmy kciuki, bo rzeczywiście Wody Polskie, tak jak zapowiadały, dopełniły wszelkich tutaj starań, aby wkrótce być może nie straszyło nas to, co w tej chwili nas tak przeraża, kiedy stoimy na moście na ulicy Kamiennej. Więc trzymajmy kciuki, bo rzeczywiście tutaj pracownicy mocno się starają, żeby w tym krótkim terminie przystąpić do pracy.
No do końca września, przypomnijmy, tak?
Przypomnijmy, od 1 lipca do 30 września na taki termin jest zgoda regionalnego dyrektora ochrony środowiska, oczywiście ze względu na sprawy środowiskowe.
Trzymamy kciuki.
Trzymamy kciuki, tak.
Było co z Łachą, no to teraz co dalej z Parkiem Południa?
Tak, ja dziękuję bardzo pani Rado za to pytanie, bo ilość dezinformacji, jaka się ostatnio pojawiła przy tym temacie po raz kolejny, przy okazji prostego projektu, który kierujemy na najbliższą sesję, tu pani prezydent na zasiadaniu prasowym wspominała, że na najbliższą sesję kierujemy projekt uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ulicy Mazowieckiej. I być może to wprowadziło w błąd osoby piszące w mediach społecznościowych, bo nie jest to, proszę Państwa, działka położona w ramach, na terenach Parku Południe, tak roboczo nazywanego Parku Południe. To jest działka, która ma być przedmiotem zamiany na Park Południe. I to dla niej przygotowujemy zmianę planu ze względu na to, że do tej pory była tam tylko funkcja oświatowa, a przypomnę, że Agencja Mienia Wojskowego poszukuje terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla kadr wojskowych, nie tylko w Kołobrzegu, w naszym batalionie, ale również wokół. Więc chciałabym to zdementować. Nadal prowadzimy pracę związane z przygotowaniem do zamiany na Park Południe, który był, jest i będzie terenem zielonym. Tak jest wpisany dotychczas w planistycznych dokumentach i w przygotowywanym planie ogólnym tam również mamy zieleń parkową. Oczywiście mieszkańcy chcą, żeby tam były boiska, żeby tam była taka rekreacja, dopuszczająca w przyszłości takie właśnie zagospodarowanie, ale absolutnie nie zabudowę. I też jeszcze dopowiem, że przed Biatem Zajmany będzie również ulica Wiedeńska, czyli jeszcze raz działka na ulicy Mazowieckiej ma być zamieniona na Park Południe razem z ulicą Wiedeńską, bo też pojawiły się komentarze, że pani prezydent obiecała w tamtym roku wyremontować ulicę Wiedeńską. Pani prezydent od lat powtarza jedno. Jak tylko przejmiemy ulicę Wiedeńską razem z Parkiem Południe, bo to był warunek, to natychmiast przystąpimy do zaprojektowania i wyremontowania i to podkreśla pani prezydent od lat we wszystkich swoich pytaniach, a przecież to już nie pierwsze pytanie o Park Południe, o ulicę Wiedeńską, więc dementuje, absolutnie dementuje zabudowę Parku Południe. Będzie to taki naprawdę ogromny teren zielony dla tych terenów, które się teraz tak prężnie rozwijają, właśnie pod budownictwo mieszkaniowe. Takie typowe budownictwo mieszkaniowe, gdzie mieszkają nasi mieszkańcy, dużo rodzin z dziećmi, obserwujemy tą demografię. Ona nadal jest niestety przerażająco niska, ale jest to taki obszar, w którym najwięcej w tej chwili pojawiło się dzieci w porównaniu z innymi dzielnicami naszego miasta. To przy okazji innych dyskusji, które, jak Państwo wiecie, również trwają. A więc jeszcze raz na koniec podkreślę,
żeby to wybrzmiało.
Spokojnym, żeby to wybrzmiało. Nadal procedujemy kwestię zamiany nieruchomości, która jest w zasobach miasta, na ogromny teren, blisko 12-hektarowy, pod roboczą nazwą Park Południe i ulicę Wiedeńską. Mówię i, bo oznacza to, że to jest jednocześnie.
No i jak nazwa wskazuje park, no to będzie.
I będzie, był, jest i będzie.
Park.
Ja przypomnę Państwu chociażby historię skateparku w Podczelu, tak? Tam też mieliśmy tereny zielone, ale plan zabraniał i też zmienialiśmy plan po to, żeby ten skatepark mógł tam powstać. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, skatepark i pump track. I musieliśmy zmienić plan, żeby wyraźnie opisać tą rekreację. Tu nic nie zmieniamy, to nadal w dokumentach planistycznych mamy zieleń parkową. Ona była, jest i będzie. Wkrótce się Państwo o tym przekonacie, bo pracujemy już w końcowym etapie jesteśmy przygotowywania planu ogólnego dla miasta i myślę, że to Państwa już ostatecznie uspokoi, jak pokażemy, wyłożymy ten plan i zobaczycie Państwo, że tam są tylko zielone, tereny zielone.
To teraz przechodzimy do zabytków. Ostatnio często na tapecie mamy nasze miejskie zabytki. Co się dzieje z zabytkiem, jakim jest Pałacyk na rogu Jedności Narodowej i Łobuskiego koło klubu garnizonowego? Od lat nic się tam nie dzieje, tylko niszczy je. Czy właściciel będzie go remontował? To jest tym pięknym takim zegarem.
Tak, wszyscy wiemy. Ja tutaj przygotowałam się do tego pytania, bo widziałam je oczywiście wcześniej. Proszę Państwa, wszystkie obiekty zabytkowe, ten akurat nie jest rejestrowym, jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków, one wszystkie podlegają naprawdę bardzo systematycznej kontroli naszego miejskiego konserwatora zabytków. Tutaj pani dyrektor ma okazję zobaczyć taką właśnie decyzję dotyczącą, związaną z kontrolą przeprowadzoną, ostatnią kontrolą, która była przeprowadzona w styczniu 2026 roku. Ona była tak jakby pokłosiem wcześniejszych kontroli i sprawdzeniem tych zaleceń, które zostały wydane wcześniej, a muszę Państwu powiedzieć, że wykonano tam, być może nie są to bardzo widoczne prace, ale z wyników tej kontroli wynika, że wykonano te kluczowe prace zabezpieczające, które wcześniej w kontroli były, ale dodatkowo został wykonany przez właściciela tej nieruchomości program prac konserwatorskich dla elewacji. Został przygotowany projekt zagospodarowania terenu do projektu architektoniczno-budowlanego remontu elewacji budynku. Został przygotowany projekt architektoniczno-budowlany projektu remontu i konserwacji budynku garnizonowego wraz z kotłownią i ogrodzeniem. Więc to nie jest tak, że wykonawca, że właściciel tej nieruchomości nic nie robi. Pod czujnym okiem konserwatora zabytków, i to jest, proszę Państwa, bardzo ważne, żeby konserwator zabytków współpracował z właścicielem nieruchomości, bo remont nieruchomości wpisanych do rejestru czy do gminnej ewidencji zabytków nie jest rzeczą prostą. Ja mam okazję się przekonać o tym przy remoncie naszych kluczowych zabytków. To są niesłychanie trudne i skomplikowane procedury, wymagające naprawdę bardzo wielu uzgodnień, więc tu akurat właściciel tej nieruchomości wywiązuje się z tych zaleceń, opracowuje te wszystkie dokumentacje projektowe. Oczywiście, że planuje jakąś inwestycję, ale przy zachowaniu warunków, które wytycza miejski konserwator zabytków. Do wszystkich zaleceń jest zawsze wskazywany termin. termin się zbliża, to nasz konserwator zabytków wybiera się na taką kontrolę, żeby sprawdzić, co jest. Tu naprawdę kluczowa jest współpraca i tutaj zapoznałam się z wynikami tej kontroli. Mogę powiedzieć, że ta współpraca jest widoczna. Mówimy tu na linii konserwator zabytków i właściciel nieruchomości. Szereg zaleceń jest kolejnych wydanych po to, żeby te prace postępowały, więc trzymajmy tylko kciuki, żeby to wszystko właściciel mógł wykonywać, a my oczywiście będziemy cały czas monitorować. Więc chciałam Państwa uspokoić, bo wszystkie te kluczowe zabytki, które widzimy, które są wpisane do naszej gminnej ewidencji zabytków, naprawdę podlegają systematycznej kontroli naszej pani konserwator.
A wiecie Państwo, jakie plany ma właściciel co do tego obiektu?
Nie, mamy tylko tak naprawdę dokumentację związaną z przygotowaniem całego budynku do sprowadzenia do takiego stanu, żeby mógł po prostu być użytkowany.
No, piękny budynek, także...
Piękny budynek, oczywiście.
Dlatego współpracuje właściciel akurat, a nie tak jak w przypadku niektórych innych.
Tak, no ja naprawdę tutaj widzę, że szereg dokumentów zostało. No niestety każdy zabytek wymaga opracowania szeregu dokumentów. Kluczowe są, tak jak tutaj wspomniałam, programy prac konserwatorskich, do tego są zawsze sporządzane kwerendy. To obszerne dokumenty, ja wiem, przy ratuszu, przy naszej baszcie lądowej, przy każdym najdrobniejszym obiekcie, nawet przy tej ścianie, którą mamy na resztkach fortyfikacji, która stoi na ulicy Wąskiej, tam również trzeba było przygotować szereg dokumentów. Nie wspomnę o naszym Forcie Ujście, czyli Latarni Morskiej i chociażby dokumenty związane z tym zabezpieczeniem przeciwpożarowym, bo to jest bardzo kluczowe. To wprost wymaga uzgodnień z wojewódzkim komendantem Straży Pożarnej, więc naprawdę przystąpienie do remontu obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków czy do rejestru to jest naprawdę kilka lat przygotowań.
Ale miasto trzyma rękę na pulsie.
Tak, pani konserwator tutaj czyni swoją powinność i bardzo skrupulatnie te terminy pilnuje. Jak wydaje zalecenia, daje termin, to potem termin się zbliża, pojawiamy się znowu, a w międzyczasie też potrafi poprosić o przedłożenie dokumentów, że to, co się mają przedstawić w następnej kontroli, się jest w trakcie realizacji.
To teraz przejdziemy do przedszkola. Tak troszkę
do przedszkola.
Cofniemy w czasie. Do kiedy dzieci z szóstki będą w przedszkolu miejskim numer 4, bo są głosy, że do września wykonawca się nie wyrobi. W sensie chyba chodzi o wykonawcę ten, co szóstce robi, prawda?
Mówimy nie o szkole, tylko mówimy o oddziałach przedszkolnych, przedszkole podstawowej właśnie. Numer 6. Proszę Państwa, tam tempo prac jest niesłychanie dobre. Obyśmy tylko nie zapraszali, żeby pogoda nam nie przeszkodziła, bo jeśli ktoś z Państwa tamtędy przychodził, to zobaczylibyście Państwo, że mamy w tej chwili już zupełnie nowy dach, cała więźba dachowa została wymieniona, a to był kluczowy problem związany z remontem tego budynku, czyli mamy wymieniony dach, mamy w tej chwili montowana jest fotowoltaika na tym dachu, montowana jest również mechaniczna wentylacja, no bo to już kompleksowo termomodernizacja również jest w ramach tej termomodernizacji robione i przystąpiliśmy do wymiany stolarki drzwiowej i okiennej. Termin jest niezagrożony, co podkreśla inspektor nadzoru na każdej radzie budowy, więc ja myślę, że przedwczesne są te lęki, bo ja zaglądam tam regularnie co 2 tygodnie mniej więcej, żeby ten postęp prac również na własne oczy zobaczyć, czy rzeczywiście prace idą pełną parą. Idą, proszę Państwa, dzieci od 1 września wrócą do tych oddziałów. Tutaj mówimy o dzieciach, które są w tej szkole postawione przedszkolu miejskim numer 4, ale te, które mają wrócić, oczywiście wrócą.
Bo teraz tam w tym budynku są dzieci ze szkoły, tak? Znaczy w sensie uczniowie w tym budynku,
nie,
który jest
budynek
montowany,
jest
czy tam nikogo
wyłączony.
Nie ma?
Ten budynek jest teraz absolutnie wyłączony.
Czyli teraz jeszcze
budowy.
Wakacje, to już tak. Też nikogo nie będzie. Także no,
myślę,
miejmy nadzieję, że...
Naprawdę proszę, jakbyście Państwo byli w pobliżu, to nawet z ulicy Bydgoskiej muszę zobaczyć, jakie tempo prac jest. Z zewnątrz tak naprawdę cały dach, okna, drzwi, to najważniejsze już jest zrobione.
No to uspokajamy rodziców z przedszkola miejskiego numer 4. A jak jesteśmy przy pracach i takich robotach, to dlaczego stanęły prace na Żółkiewskiej?
No właśnie, to jest takie pytanie, przeczytałam. Rzeczywiście przez chwilę pracownicy firmy nie pracowali na placu budowy. To trochę było związane z długim weekendem i jakąś, tu mi wyjaśnił wykonawca, bo osobiście kontaktowałam się z prezesem tej firmy, która tam wykonuje te prace. Natomiast na pewno bardzo przeszkadza w tej chwili w pracę pogoda i te ulewne deszcze, one powodują, że układanie kostki po prostu się rozmywa i konieczne, weszli z powrotem w poniedziałek, ale niestety pogoda przeszkodziła, więc dzisiaj od samego rana są i tutaj, tak jak zapewnia mnie właściciel, prace będą szły już teraz bardzo takim zintensyfikowane, chociaż termin mamy taki, że absolutnie on nie jest zagrożony. Tu chciałam mieszkańców uspokoić. Jeśli są jakieś problemy, to bardzo proszę do mnie dzwonić. Ja reaguję na bieżąco, w kontakcie jestem i z inspektorem nadzoru, i z właścicielem firmy, więc też monitoruję postęp prac, bo raz tak na 1-2 tygodnie tam też jestem, więc wiem i też wcześniej interweniowałam w kontekście czego, dlaczego nie ma pracowników, wszystko wiem. Mamy tam dwóch radnych, oni też, trzech właściwie naszych radnych, oni też na bieżąco ten postęp prac monitorują.
My też przez okno.
No właśnie i państwo przez okno, więc na bieżąco mamy tam informacje z wielu źródeł. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w to, żeby ten remont przebiegał sprawnie. Także dziękuję za te wszystkie uwagi. Przekazujemy na bieżąco do inspektora nadzoru i do właściciela czy wykonawcy tej inwestycji.
A my przekazujemy dalej państwu, a ma już nie padać, także wykonawca
tak, cieszmy
może
się, że pogoda
pełną parą
poprawi.
Pracować.
Tak, tak też deklaruje i to jest bardzo ważne.
To teraz ławki. Pani prezydent, dlaczego miasto montuje metalowe ławki? Latem parzą, zimą zamarzają. Czy to ma być ozdoba, czy mają służyć wygodzie mieszkań?
Temat rzeka. Niby tylko ławki, ale to jest, proszę państwa, temat niesłychanie ważny, bo należałoby do tych takiej małej architektury, którą mamy w mieście, podejść tak bym powiedziała, dwojako. Taki aspekt to jest taki, że w parkach, w takich reprezentacyjnych terenach staramy się dobierać ławki, które będą pasowały do klimatu tego miejsca. Dlatego w parkach zabytkowych zobaczycie państwo ławki drewniane, dostosowane do zabytkowych naszych parków. Natomiast w takich terenach, w ciągach, w pasach drogowych, w terenach takich ogólnie dostępnych, typu otwarte place zabaw, montujemy takie ławki, chociażby właściwie tylko z jednego względu. I myślę, że państwo się domyślacie, bo skala dewastacji drewnianych ławek w mieście jest naprawdę ogromna. Spacerując po mieście, bardzo często mieszkańcy przesyłają do nas informacje, tu uszkodzona ławka, tu połamana ławka. To są właśnie te drewniane ławki. I z tego też tytułu w takich terenach, które nie są reprezentacyjne, stosujemy te ławki. Być może nie są, jak tutaj ktoś napisał, że trochę się nagrzewają. Powiem też, że ławki drewniane mają jeszcze kilka wad. Wystarczy spojrzeć na ulicę Rodziewiczówny. Myjemy te ławki, proszę państwa, w sezonie letnim codzienne. Pod okapem drzew drewno się po prostu nie sprawdza. Ono jest po prostu trudne w utrzymaniu. Te ławki szybko płowieją na skutek częstego mycia i nasz klimat jednak, proszę państwa, jest niedobry dla tych ławek typowo drewnianych. Ta wilgoć, ta sól w powietrzu powoduje, że te ławki bardzo szybko ulegają degradacji. Ale walczymy o nie, każdego roku olejujemy po to, żeby można było na pewno na drewnianym się lepiej siedzi. One się są takie cieplejsze, chociażby w odbiorze. I ja to rozumiem.
I nie takie twarde.
I nie takie twarde, ale myślę, że te ławki, tak jak mówię, w tych najważniejszych miejscach, gdzie mamy najwięcej osób, które chciałyby odpocząć, to stosujemy takie ławki właśnie typowe drewniane, a w takich ciągach drogowych, placach zabaw ogólnodostępnych właśnie ze względu na tą dewastację staramy się właśnie takie ławki bardziej odporne montować. I te rzeczywiście wydają się być właśnie takie, że nie są aż tak mocno dewastowane jak te drewniane czy takie z kompozytu, bo też mamy różnego rodzaju. Podobnie jak zresztą kosze. Nie wiem, czy państwo wiecie, tutaj też mamy różne sytuacje i skala nadużyć w sensie dewastacji jest naprawdę w naszym mieście ogromna.
Ja też nie chcę wierzyć, że ktoś może wpaść na taki pomysł.
Tak, no różne są pomysły, ale to już nie o tym dyskutować. Staramy się, tak jak mówię, korzystać z tego, że mamy tutaj zawsze projekty dedykowane konkretnym miejscom i dobierane ławki do charakteru miejsca.
To jeszcze, pani prezydent, na koniec koci problem. Na ulicy Bema mamy ogromny problem z panią, która w mieszkaniu trzyma 16 kotów. Brud, smród i ubóstwo, jesteśmy wykończeni, a pani nie reaguje na nasze argumenty.
I tutaj, proszę państwa, mogę tylko powiedzieć, że oczywiście zobowiązuję się do podjęcia interwencji, ale tu bym bardzo prosiła pana, czy tego internautę, który tutaj do państwa napisał, żeby się ze mną skontaktował, bo nie wiemy dokładnie, jaki jest adres. My bardzo często podejmujemy interwencje, mieszkańcy do nas piszą, zaniepokojeni tym, w jakich warunkach żyją zwierzęta gdzieś na sąsiednich posesjach i my pod te interwencje, nasza Straż Miejska łącznie z pracownikami schroniska dla zwierząt podejmują taką interwencję, każdorazowo sprawdzają, jak tylko mamy taki sygnał. Ja tylko poprosiłabym jednak o dokładny adres, bo jednak ulica Bema to jest dużo mieszkań i gdyby ta osoba mogła się ze mną skontaktować, proszę o telefon do sekretariatu. Ja wszystko zanotuję i na pewno podejmiemy taką interwencję.
Ale faktycznie 16 kotów, to nawet jeżeli pani to dba prawda. O nie, to... Może
tak, być. Może to być uciążliwe, a to jest, proszę Państwa, do sprawdzenia i tylko tyle mogę prosić o telefon.
Także apelujemy do internauty, który zadał pytanie o kontakt z Urzędem Miasta. Pani Prezydent, to już ostatnie pytanie było, ostatni temat.
Miło się rozmawiało.
Także wrócimy w kolejnym odcinku. Na pewno wtedy omówimy badania wody zdrowo-melioracyjnego, tak jak pani obiecała. Także dziękujemy Państwu za dzisiaj. Pani Prezydent, dziękuję.
Dziękuję za rozmowę i Państwu
do zobaczenia i do usłyszenia.
Prezydencki kwadrans. Audycja finansowana ze środków Urzędu Miasta w Kołobrzegu.
Zakosłać. Dobrze, a teraz trąbimy. Brawo, samochód zdrowy, do drogi gotowy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Jacek z Kołobrzeg, Bałtycka 32. Zapraszamy na przeglądy każdego pojazdu, tylko u nas. Sprawdzenie hamulców gratis. W ofercie również wulkanizacja i mechanika pojazdowa. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Jacek z Kołobrzeg, Bałtycka 32. Zapraszamy od 8 do 17, w soboty do 14.
Pół roku darmowego internetu? Tak, tylko w telewizji kablowej Kołobrzeg. Teraz internet z TKK w super ofercie. Umowa tylko na 18 miesięcy, a przez pierwsze pół roku zero opłat. Tak, dobrze słyszysz. Pół roku darmowego internetu i prędkość aż do 1 gigabita na sekundę. Nowy internet z telewizji kablowej Kołobrzeg. Krótka umowa, pół roku gratis. Zapraszamy, Czarnieckiego 7. Szczegóły na tkk.pl.
Po reklamie.
Radio Kołobrzeg. 92 FM.